gość Radia Lublin.
Już prawie 15 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam ze studia Polskiego Radia w Warszawie.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Dodam jeszcze, że kandydatka Prawa i Sprawiedliwości do Europarlamentu i może na początek pytanie, dlaczego chce pani zamienić rolę rzecznika Prawa i Sprawiedliwości właśnie i bliskiego współpracownika Jarosława Kaczyńskiego na funkcję europosła?
Proszę państwa, ja będę startowała do Parlamentu Europejskiego trzeci raz, więc niektórzy się śmieją, że to trzech razy sztuka i ja to podtrzymuję. Chcę kandydować do Parlamentu Europejskiego, ponieważ tam dzieją się ważne rzeczy dla naszego kraju. Nie tylko zresztą dla naszego kraju, ale dla naszego kontynentu. Zdecydowana większość prawa, które w Polsce dziś obowiązuje, to jest prawo, które jest stanowione przez Komisję Europejską lub Parlament Europejski. Mam doświadczenie w pracy parlamentarnej tu w Polsce, a teraz chciałabym to wykorzystać w Parlamencie Europejskim.
I z podobnego, jak rozumiem, założenia wychodzi też 8 ministrów, wiceministrów tego rządu, bo tyle osób ma na tę chwilę przynajmniej startować do Parlamentu Europejskiego. I chyba największą niespodzianką jest także wystawienie ministra Joachima Brudzińskiego. W tym gronie jest też choćby minister edukacji Janna Zalewska. Z czego wynika taki szykowany eksodus?
Panie redaktorze, to nie jest żaden eksodus. Wiadomo od 5 lat, że te wybory do Europarlamentu będą się odbywały. Nam zależy na tym, żeby to była silna reprezentacja w Parlamencie Europejskim, ponieważ my mamy określone cele, określone wartości. Jesteśmy w ramach Zjednoczonej Prawicy formacją, którą łączą wartości, wspólny cel i wspólny program. Ja przypomnę, że jeśli chodzi o Annę Zalewską, to ona zrezygnowała z mandatu europosła po to, by przyjąć funkcję, czy pełnić funkcję ministra edukacji. Natomiast zależy nam na tym, by reprezentacja, którą wystawimy do Parlamentu Europejskiego, po pierwsze była na tyle rozpoznawalna w skali ogólnej i krajowej, bo przecież nie tylko politycy szczebla krajowego będą kandydować do Parlamentu Europejskiego, ale również te osoby, które ze środowisk lokalnych, które są znane, które mają doświadczenie, które są rozpoznawalne. I nie jest tajemnicą, że każda formacja, w tym także i my, wystawiamy kandydatów, którzy są w stanie zgromadzić jak największą liczbę głosów. My chcemy pójść do Parlamentu Europejskiego po zwycięstwo. No, a zwycięstwo to dają osoby rozpoznawalne, więc trudno, żebyśmy dawali na listę osoby, które są kompletnie nieznane.
I nie będzie takiej sytuacji, w której po wyborach autorzy tych dobrych wyników zdecydują się jednak zostać w Polsce, a do Brukseli pojadą kandydaci z dalszych miejsc.
Nie, proszę pana, takiej sytuacji nie będzie. Wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że jeśli zdobędziemy te mandaty, to przyjmujemy mandat eurodeputowanego.
A to oznacza, że jeszcze przed wakacjami będzie znaczne roszady w polskim rządzie?
Panie redaktorze, ja cieszę się, że pan tak optymistycznie na to wszystko patrzy. Jeśli okaże się, że te osoby, które dzisiaj sprawują różnego rodzaju funkcje, zdobędą mandat do Parlamentu Europejskiego, to z całą pewnością tak, ale dzisiaj mówienie o tym, kto wejdzie, a kto nie wejdzie, jest przedwczesne.
My no ale patrząc chociażby na sondaże i także te opublikowane przez Parlament Europejski, które już do czasu wyboru będą się cyklicznie pojawiały, no to taki optymizm można przyjąć, no bo poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości ponad 36%. Koalicja Europejska wprawdzie odnotowuje tutaj nieco lepszy wynik 37,5%, no ale to jeśli chodzi potem o podział mandatów, wychodzi na bardzo dużo tych mandatów dla Prawa i Sprawiedliwości.
Proszę pana, ja bardzo cieszę się z tego, co pan mówi. Natomiast my mamy świadomość tego, że nie sondażami wygrywa się wybory, tylko ciężką pracą, programem, który prezentujemy i aktywnością tych wszystkich, czy zachęceniem do aktywności tych wszystkich, którzy mają prawo do głosowania, do tego, by poszli i zagłosowali w tych wyborach, bo poza tymi danymi sondażowymi, o których pan mówi, pan doskonale wie, że my jesteśmy, że tak powiem, w końcówce krajów, jeśli chodzi o udział, o frekwencję w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Więc po pierwsze zachęcam wszystkich, żeby udział w tych wyborach wyborach wzięli, a po drugie, jeśli okaże się, że, a mam nadzieję, że tak się stanie, że Prawo i Sprawiedliwość zdobędzie znaczącą ilość mandatów i wśród tych osób, które zdobędą te mandaty, będą one osoby pełniące funkcje, to naprawdę nie, my mamy dosyć, dosyć dużo ludzi, którzy mają doświadczenie, by zastąpić konkretne osoby i tak się stanie, ale dzisiaj mówienie o tym, kto kogo i gdzie zastąpi, naprawdę jest przedwczesne.
Skoro powiedziała
nie będziemy wchodzić, nie będziemy wchodzić w tą dyskusję, ale z całą pewnością, jeśli się okaże, że zdobędziemy te mandaty, to nie będzie problemów z wyłonieniem następcy.
Wspomniała pani o programie, no to właśnie, czy wyborczy sukces zagwarantują propozycje, które już zostały okrzyknięte piątką Kaczyńskiego?
Ja chcę powiedzieć jedną rzecz, a w zasadzie od tej rzeczy zacząć, że my jako formacja Prawo i Sprawiedliwość jest formacją, która jest wiarygodna. Jesteśmy odpowiedzialni w tym, co mówimy, jesteśmy odpowiedzialni i wiarygodni w tym, co robimy. Jeżeli umawiamy się na coś z Polakami, na jakiś program, to ten program realizujemy. Tak było przy okazji wyborów do parlamentu naszego krajowego, kiedy mieliśmy program zbudowany w oparciu o rozmowy z Polakami. Ten program jest realizowany. Wiele rzeczy zostało już zrealizowanych. Tak było z piątką Morawieckiego, tak też teraz jest z piątką Kaczyńskiego czy Prawa i Sprawiedliwości. Pani to marszałek. Jest piątka, która została nie tak dawno zaprezentowana na konwencji. To jest piątka, na którą mamy zabezpieczenie w budżecie. To jest piątka, która będzie do końca lata zrealizowana i dzisiaj już to wiemy, bo mówił o tym na jednej z anten pan premier Mateusz Morawiecki, że pierwsze projekty zechcemy wdrożyć w kwietniu i maju. One będą dotyczyły emerytury plus, czy przewrócenia zredukowanych połączeń autobusowych.
Pani marszałek, pani mówi o wiarygodności. Ale jak to jest w takim razie, no bo jeszcze niedawno mówiliście, że nie ma pieniędzy na rozszerzenie programu Rodzina 500+, i kiedy Platforma próbowała was, ja użyję takiego słowa, zaszachować tym pomysłem 500+ na każde dziecko, wtedy mówiliście, a to nie tak całkiem dawno, nie psujcie tego programu. To były słowa do Platformy Obywatelskiej.
Proszę pana, kiedy wprowadzaliśmy program 500+, to zacznijmy od tego, to Platforma mówiła jeszcze w trakcie kampanii,
że nie ma na to pieniędzy.
Nie ma na te pieniędzy, to się nie uda, to zrujnuje budżet, to będzie druga Grecja, wiek emerytalny, no, rynek pracy się zawali, katastrofa i w ogóle dramat, co to Prawo i Sprawiedliwość chce zrobić. Przez te 3 lata pokazaliśmy, że żadnej katastrofy nie ma, że udało się obniżyć wiek emerytalny i ludzie z tej możliwości skorzystali, że udało się wprowadzić 500+. Dlaczego nie było od początku na jedno dziecko? Ja już panu odpowiadam, dlatego że my jesteśmy odpowiedzialni i wiarygodni. Wprowadzaliśmy takie rozwiązania, na które było zabezpieczenie finansowe w budżecie państwa. Teraz okazało się, że mamy tych pieniędzy więcej z uwagi na to, po pierwsze, że jesteśmy dobrymi gospodarzami i umiemy zarządzać pieniędzmi. Mamy dobre wskaźniki gospodarcze. Po drugie, uszczędniliśmy system VAT-owy. Mamy więcej pieniędzy i my wolimy tymi pieniędzmi dzielić się z Polakami. I stąd taka, a nie inna decyzja. Ja rozumiem, że inni wolą, by ta luka VAT-owska hulała i by te pieniądze zgarniali przysłowiowie, w zasadzie to nie przysłowiowie, tylko złodzieje albo wyłudzacze. My wolimy uszczelniać system VAT i składać obietnice wtedy, kiedy mamy pewność co do tego, że one znajdą pokrycie w budżecie państwa.
No właśnie, skąd stało te 40 teraz miliardów rocznie, pani marszałek?
Proszę pana, no z budżetu, ja już panu mówiłam, jest to efekt wzrostu gospodarczego i jest to efekt uszczelnienia systemu VAT-owskiego. O szczegółach tych projektów chciałabym mówić wtedy, kiedy one złożone zostaną do Sejmu.
Chociaż dzisiaj już na posiedzeniu rządu będzie, ma być podany jakiś harmonogram wdrażania tych projektów.
Wiemy, bodajże od wczoraj czy przedwczoraj, że dzisiaj rząd ma przedstawić mapę drogową wdrażania tych projektów.
Czyli to będą szczegóły
projektów
konkretnych tych rozwiązań.
No, wie pan, ja w rządzie nie jestem, więc poczekajmy na komunikat ze strony rządowej, czy to pana premiera, czy rzecznika rządu. Natomiast wiemy o tym, że ta piątka to jest Rodzina 500+, to jest kwestia młodych, braku podatki, to jest trzynastka, tak. I to jest ta infrastruktura, przede wszystkim ta emerytura plus. I z tego, co już dzisiaj wiemy, w pierwszej kolejności będą realizowane te dwa projekty dotyczące emerytury plus i dotyczące infrastruktury, czyli przywrócenia zredukowanych połączeń autobusowych. I ja chcę tutaj jasno i wyraźnie powiedzieć, że tutaj nie chodzi o przywrócenie czy odtworzenie państwowego PKS-u. Tutaj my dajemy wolność wyboru. W zasadzie gminy i powiaty będą organizować przetargi na przewozy lokalne i w tych przetargach każdy przewoźnik będzie mógł startować. Więc ja mam nadzieję, że dzięki pieniądzom, które zostaną przekazane przez rząd samorządom, gro zlikwidowanych połączeń albo tych, które nie ma, są niezbędne, będą odbudowane. I myślę, że to też jest ten czas, który tak naprawdę powinien służyć samorządom do tego, by zrobić konkretną analizę potrzeb pod te rozwiązania, które my proponujemy. Ja myślę, że to też nie będzie praca wymagająca zbyt wielkiego ze strony samorządu wysiłku, ponieważ każdy, będąc gospodarzem w swoich małych ojczyznach, doskonale zna potrzeby.
A ta mapa drogowa realizacji tych propozycji, o której mówi premier Morawiecki, to ona będzie sięgać do jesieni, do kolejnych wyborów?
Proszę pana, my mówiliśmy podczas naszych wywiadów, przedstawiciele rządu, w tym, jeśli dobrze pamiętam, sam pan premier, czy prezes Jarosław Kaczyński, że zechcemy te nasze rozwiązania, o których mówimy, czyli tą piątkę Jarosława Kaczyńskiego, czy Prawa i Sprawiedliwości, jak to woli, bo to jest używane zamiennie, zechcemy wdrożyć do końca lata. Więc jestem przekonana, że ten czas wykorzystamy na to, by te projekty przede wszystkim złożyć do Sejmu, przeprocedować je i uruchomić określone środki finansowe, albo też rozwiązania, bo przecież kwestie, które kierujemy do młodych, brak podatku PIT dla pracowników do 26 roku życia, ulga ta obejmie wszystkich pracowników, którzy mają umowę o pracę czy umowę zlecenie, nie będzie dotyczyć osób prowadzących działalność gospodarczą, ale ona tak naprawdę ma służyć temu, by młodzi ludzie zechcieli zostawać w Polsce, zechcieli tutaj prowadzić działalność gospodarczą.
Też o jedną sprawę chciałbym panią zapytać. Związek Nauczycielstwa Polskiego podał wczoraj datę ewentualnego strajku w oświacie. Taki strajk miałby się rozpocząć 8 kwietnia i potrwać do odwołania. ZNP domaga się podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli i pracowników oświaty o 1000 zł.
Nauczyciele dostaną podwyżki. Mówiliśmy to o tym wielokrotnie. Ja przypomnę jedną rzecz, która dla tego środowiska, a w zasadzie dla nas wszystkich, była przykra. Mianowicie taka, że w czasie rządów PO-PSL z pracy odeszło ponad 40 tysięcy nauczycieli oraz zamknięto ponad 2,5 tysiąca szkół. Wtedy nie było lamentu, nie było protestów takich, jakie dzisiaj organizuje ZNP.
Pamiętamy też nauczyciele, przeciwko Donaldowi Tuskowi były na ulicach protesty.
Wie pan, ale nie takie jak dzisiaj. Natomiast nauczyciele od 2012 roku nie dostali podwyżek. My te podwyżki im daliśmy. Dostaną podwyżki od września 2019 roku, dużo większe niż te, które w stosunku do marca 2018. Przypomnijmy, że w roku szkolnym 2018-19 o ponad 10 tysięcy wzrosła liczba etatów nauczycieli. Wzrosła też ponad 7 tysięcy liczba nauczycieli. To nie jest tak, że te zmiany, które my przeprowadzamy, godzą w środowisko nauczycielskie. My dostrzegamy ich potrzeby, ich oczekiwania. Dzisiaj premier Mateusz Morawiecki mówił, że dajcie nam szansę wykazać się. Wiemy, co wam proponowaliśmy. Będziemy zastanawiać się, czy nie dać więcej. Podwyżki, które były zagwarantowane, czy zapowiedziane nauczycielom, zostaną przyspieszone. Więc to nie jest tak, że to środowisko zostaje same sobie. Głos ich nie jest słyszalny. Mnie natomiast boli jedna rzecz, że ten termin, który ZNP wskazał na przeprowadzenie strajku, czy na rozpoczęcie tego strajku, jest terminem, który może uderzyć w dzieci, ale przecież gro nauczycieli dzieci ma, więc ja nie sądzę, nie rozumiem tego akurat terminu, bo to, że mają prawo do akcji protestacyjnej takiej czy innej, to jak najbardziej, ale biorąc pod uwagę to, że jednak my rozpoczęliśmy dawanie im podwyżki, że tyle lat tych podwyżek nie mieli, że dbamy o to, żeby ta praca dla nauczycieli była, że przewróciliśmy to, że to kurator ma ostateczny głos w kwestii likwidacji szkoły, to są wszystkie postulaty wychodzące naprzeciw oczekiwaniom środowiska nauczycieli.
A czy te postulaty uspokoją nastroje w oświacie? Będziemy oczywiście na bieżąco o tym mówić. Tymczasem musimy kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Beata Mazurek, wicemarszałek Sejmu Prawa i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Tomasz Nieśpiał, do usłyszenia.
Do usłyszenia.